Witajcie, rozegrany na luzie, podcast tenisowy. W tym tygodniu porozmawiamy sobie o najlepszej dyscyplinie na świecie. Na chłodno po Australian Open pogadamy właśnie o tym pierwszym wielkoszlemowym turnieju. Jest ze mną dzisiaj
Agnieszka Traczyk
i Karol Dziwałtowski-Gintow, to jestem ja. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jest mnóstwo tematów do omówienia, a czasu tak mało. No ale co, odbył się ten Australian Open, może pójdźmy sobie tak troszkę chronologicznie, zobaczymy jak to wyjdzie tak naprawdę, tak. Ale co, no wiadomo było, że przed startem turnieju będzie kilka takich typowych dla Australii eventów, że będą tam takie właśnie rzeczy typu One Point Slam, który był chyba bardzo fajnie odebrany. To była chyba druga edycja, bo rok temu też
tak,
było.
Tak. No dużo jakby zawodników mówi, że to jest The Happiest Slam, więc jakby atrakcji jest co niemiara. Tak, ale to był chyba drugi, tak jak mówisz, Karol.
Tak, i jak myślisz, jak to wyszło? To znaczy, czy to jest fajne dla tenisa, czy to jest takie trochę bez sensu, no bo to jest jeden punkt, wszystko się może zdarzyć, czy właśnie ta nieprzewidywalność jest tak tym?
Właśnie, ja bym powiedziała, dobrze to określiłeś. Myślę, że ta nieprzewidywalność jest fajna i po prostu widać ten ogromny luz na korcie. To jest, myślę, takie najfajniejsze w tym wszystkim. Jest po prostu dużo śmiechu, dużo jakby zabawy i myślę, że to jest bardzo fajny wstęp przed, no, ciężkim wydarzeniem, no bo wielki szlem to wielki szlem w końcu. Także myślę, że to taka fajna rozgrzewka, podejście trochę na luzie do tego przez zawodników.
Tak, to daje troszkę luzu faktycznie. W tym roku wygrał Jordan Smith.
Tak.
To nie jest za bardzo znany tenisista, ponieważ...
dokładnie miałam mówić. Ja też musiałam pogooglować, bo...
Tak, no bo on, jak z tego co patrzyłem, to był klasyfikowany gdzieś tam na jakimś tysięcznym coś miejscu, kiedyś tam, nie w tym roku, tylko chyba w 23. Ogólnie on się zajmuje po prostu tenisem jako trener, z tego co wiem.
Tak, trenuje.
Tak, i został zaproszony do tego szlema, można powiedzieć, i go wygrał. Między innymi wygrał mecz z Sinnerem,
tak.
No i wygrał 1 milion dolarów.
Tak, dolarów. Tak. No właśnie,
zwycięzca
bierze wszystko i to jest w ogóle duża stawka. No, powiem szczerze, tak jak patrząc na to, że finaliści w Australian Open chyba zgarniali 2,5 albo 2. Chyba nie, poniżej 2,5 jakby miliona na głowę, to ten milion jest jakby, no, może Karol się wybierzemy kiedyś.
Nie, absolutnie. Jak nas zaproszą. A myślę, że dokładnie. Po tym podcaście będziemy mieli zaproszenia na
też
pewno.
Też tak myślę.
Tak. No to była jedna z takich imprez, które były przed. Jeszcze chciałbym wspomnieć, no bo Roger Federer był tam, wiadomo, jak to Roger pojawił się. Mm-hmm. Wygląda tak samo jak zawsze i gra tak samo jak zawsze, no bo zagrał przede wszystkim ten taki tiebreak z Kasperem Rudem, kojarzysz?
Tak, kojarzę. Kaspera w ogóle też bardzo lubię jego styl.
Tak, to jest człowiek wspaniały, aczkolwiek przegrał z Federerem. Oczywiście to, nie wiem, czy to było ustawione, pewnie nie, ale no tutaj oczywiście Norweg, to jest Norweg, prawda?
Tak, on jest Norwegiem.
Mhm. Tak, nie starał się tak bardzo, ale jednak Roger pokazał, że wciąż to ma, prawda? I to było fajne mimo wszystko to dla prawda. Takich fanów tenisa, żeby to zobaczyć.
Szczególnie, że Nadal, który się pojawił na finale singla męskiego, Gioco chyba go tam zachęcał później, czy chce z nim zagrać.
Tak, no, zagrać.
Nie skusił się, więc fajnie, że mogliśmy zobaczyć Rogera też ponownie na korcie. No i też w ogóle on raczej te korty właśnie, no hard korty właśnie też wolał, więc fajnie było go znowu tam zobaczyć.
Tak, w ogóle mam nadzieję, że jakieś mecze Djokovic, Nadal, Federer się pojawią w przyszłości jeszcze.
Ja
takie...
też na to liczę właśnie. Przed w sumie tutaj nagrywkami właśnie rozmawialiśmy z Karolem, że tak człowiek żałuje w tych czasach, jak właśnie ktoś, kto tak jak my się interesuje tym tenisem, że no chciałoby się trochę wrócić te 15 lat, jakby wstecz, dokładnie, i patrzeć po prostu na te legendy, tak na żywo, powiedzmy, nie? No.
Tak, te stare czasy, kiedy jeszcze byliśmy młodzi i piękni, a teraz już...
Kiedyś to było.
Tak, dokładnie. No ale właśnie, no teraz jest jak jest. Wciąż mamy wspaniałych tenisistów, tenisistki w turze. Jak to było z takiej perspektywy polskiej? To znaczy, według mnie przez pierwsze kilka dni byliśmy bardzo entuzjastyczni, jeżeli chodzi o Polaków,
tak.
O Polki i Polaków, jakby powiedział każdy polityk. Ale później trochę to się zmieniło.
Tak, ja wiesz co, mam w ogóle takie wrażenie, że trochę historia lubi się powtarzać, jeżeli chodzi o tego damskiego, polskiego singla i myślę, że tak samo było tutaj na Australian Open tegorocznym. Tam bardzo dobre rzeczywiście występy Linet Klimcowej, no ale Klimcowa rzeczywiście pokonana przez Svitolinę, której też później, ja jeżeli zdążymy, będę chciała trochę powiedzieć, bo to jest dla mnie naprawdę ogromna gwiazda tegorocznej odsłony. No i też oczywiście musimy wspomnieć o Idze, która no, radziła sobie moim zdaniem bardzo dobrze, no ale też ta jej gra, wiele jakby gdzieś jak tam czytałam troszeczkę, no to określali tą grę trochę tak, wiesz, w złote upadki.
Szarpaną.
Tak. Ja myślę, że też u Igi no, to jest dosyć jakby częste. Ona też rzeczywiście, jak zaczynają się te nerwy, no to też się po prostu jakby gubi. To przykładowo było widać w meczu z Rybakiną. No jej jakby ta drabinka jakby wstecz Igi, no też nie była do końca taka najcięższa, bo...
Szczególnie, że wypadła Naomi Osaka.
Naomi Osaka, dokładnie, też ze względu na kontuzję. No i właśnie ta drabinka się tak potoczyła, że ten mecz poprzedzający mecz z Rybakiną, ona rozegrała z Madison Inglis, Australijką. No i to był w ogóle taki mecz, który mi trochę przypominał, nie wiem, czy ty kojarzysz to spotkanie Świątek z Ewą Lis, tą Niemką. I tam też było tak, że no ona była taką, wiesz, wildcard i tak dalej, więc jakby no tam było tak, że ona praktycznie jak tylko jakiegoś gema zdobyła, to się po prostu cieszyła. Tak, I tak samo było z Madison. Ona po prostu jak zdobyła pierwszego tam gema, no to po prostu, wiesz, ręce do góry, jest super, w ogóle udało się. Tak. Także...
Australijka u siebie tak, gra z no, wiceliderką, dokładnie. Oczywiście.
Tak, i nawet pamiętam, że Iga w ogóle mówiła w wywiadzie, że ma nadzieję, że kibice australijscy też dadzą tam jej kibicom jakąś przestrzeń. No i ten mecz rzeczywiście był taki bardzo radosny, no ale no, on był przesądzony z góry. No myślę, że tam nawet sztuczna inteligencja już, wiadomo, tą przewagę wskazywała.
Przed meczem i w trakcie meczu. Tak, oczywiście.
No, ale
to był taki mecz taki świątkowy bardzo. Świątkowy, no, bo 6-0, tak. 6-3, taki tak, spokojny, tak, ale no. Też rywalka, no jednak, no nie tak. Była z najwyższej klasy.
Więc tak, te zwycięstwa są takie trochę wtedy, wiadomo, ja też jako fanka Igi Świątek nie będę ukrywać, no takie zwycięstwa też cieszą, ale jednak wiadomo, ogląda się najlepiej ten tenis, kiedy się spotykają po prostu ci tytani i tytanki. Tak,
tak. Właśnie taki mecz imienia Igi Świątek, takiej dzisiejszej, wydaje mi się, był wcześniej, to znaczy z Kalińską.
Tak.
W trzeciej rundzie, tutaj patrzę, tak, ten taki dziwny wynik, 6-1, 1-6, 6-1.
Tak, odwrócone w ogóle, nie? Tak. To jest ciekawe, że to w męskim bardziej tenisie, tak mam wrażenie, to może ty wiesz bardziej, ale no to było zabawne, że tutaj się udało jakby Kalińskiej odwrócić ten wynik.
Tak, jeszcze w takim stopniu, że 6-1 wygrała. Równy mecz Igi, no i później ta Rybakina 7-5, 6-1 wygrała. No później Kazaszka wygrała w sumie cały turniej, więc Iga przegrała z tym, który wygrał, z tą, która wygrała, tak jakby jest druga, można powiedzieć. Tak zawsze sobie to tłumaczę przynajmniej.
Dobre tłumaczenie, ja też tak wolę na to patrzeć z tej perspektywy, zdecydowanie. No.
Tak, no ale no, Iga zaprezentowała się, myślę, okej, ale musi dużo poprawić na pewno. Zbliża się sezon ziemny, mamy nadzieję, że będzie lepszy niż rok temu, prawda?
No, ja myślę, no to jest królowa jakby Roland Garros i mam nadzieję, że no, ten puchar będzie jej w tym roku. No, zaskoczyła nas w zeszłym roku Wimbledonem, ja po prostu byłam zachwycona, ale tak jeszcze tylko króciutko jakby na koniec po porażce jakby Igi, ona w ogóle, mam wrażenie, że wiesz, po tym ciężkim czasie, który tam gdzieś się za nią ciągnął, bardzo fajnie się zaczęła w ogóle wypowiadać o porażkach. Ona bardzo zaczyna podchodzić do tego, mam wrażenie, z takim dystansem i w ogóle troszeczkę też bierze więcej rzeczy na luźno, wiesz, jakby wypowiada się tak, że okej, jest dużo rzeczy do popracowania, ale do przepracowania, ale jakby no ona też, mam wrażenie, że łapie ten luz i to jest zdecydowanie dla mnie jakby taka dobra prognoza. No to, zobaczymy.
Tak, to się wydaje mega ważne, tak mi się wydaje, bo nie wiem, bo nigdy nie byłem takim sportowcem. W takim momencie, one point slam czeka na nas oczywiście. Ale takie coś właśnie, żeby podchodzić na większym luzie w momencie, kiedy już się tyle osiągnęło, żeby właśnie ten tenis też trochę wciąż bawił, a żeby to nie była taka gigantyczna, takie brzemię gigantyczne.
Tak, szczególnie, że ona jest perfekcjonistką, to jest...
Tak, niestety albo na szczęście.
Tak.
No a jak to było u panów? No bo był Hurkacz, był Majchrzak, no i był też Janek Zieliński, jeżeli chodzi o debel, nasz ukochany Janek.
No i tam się działo.
Tam się działo trochę więcej niż w singlu, no bo Hubert, przypomnijmy, pierwsza runda wygrana z Zizu Bergsem, to był bardzo fajny mecz, bo Zizu jest niebezpieczny. Tak mi się wydaje.
Okej, a on jest jakiej narodowości?
On jest Belgiem.
A, to jest Belg, okej.
Tak, on jest Belgiem.
Dobra.
On jest naprawdę dobry. Ostatnio grał jeszcze w Davis Cupie w tamtym roku.
Okay.
I tam naprawdę było widać, że on już jest takim ukształtowanym tenisistą, dlatego trochę się obawiałem osobiście przed tym meczem. No ale Hubert wygrał, podtrzymał tą swoją passę, powiedzmy, z jeszcze United Cup.
Mm-hmm.
No i później przegrał z Ethanem Quinnem w drugiej rundzie. To było troszkę nieoczekiwane i takie smutne, no bo w trzech setach...
Jednak liczyliśmy trochę na więcej, nie? To szczególnie tak jak mówisz, no United Cup pokazał jakby wielki powrót Hurkacza i ja powiem szczerze, no dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia. Sama miałam kontuzję kolana i on miał operację i po prostu wrócił po tak jakby krótkim czasie, więc to jest niebywałe, także no trzymamy za niego kciuki.
Tak, a to mówi się, że po takiej operacji w tenisie często już nie da rady
wrócić
do...
Tak,
koniec,
tak,
bo
tak.
Po prostu twoje ciało zachowuje się inaczej, nie masz takiej powtarzalności
to nie jest
i
to
tyle.
Samo kolano.
Nie jest to samo kolano, dokładnie. Oczywiście zaprzecza temu na przykład Andy Murray, który miał tam metalowe biodro
to
i grał
prawda,
wciąż świetnie.
To prawda, też legenda.
Tak, tak. Mamy nadzieję, że Hubert jeszcze z tym swoim kolanem, ale troszkę jeszcze dużo wygra. Jeszcze będzie grał na pewno w wielu turniejach w tym roku. Kamil Majchrzak odpadł, nie pamiętam z kim odpadł Kamil
Właśnie Majchrzak. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że też jakoś nie pograł za długo, a też dosyć na niego, powiem ci szczerze, liczyłam.
Mhm. Tak, już widzę, to była druga runda też i z Fabianem Maroszanem, tak, z Węgrem.
A, Maroszan, okej, dobra.
Też w trzech setach, także Kamil też, no, zaprezentował się, myślę, okej, no bo dwie rundy w porządku, ale Maroszan był chyba takim zawodnikiem, myślę, do ogrania.
Tak, też myślę, rzeczywiście z tego, co go kojarzę, to tak. No i też tak sobie myślę teraz, jak rozmawiamy o tych Polakach, że mimo, że gdzieś tam... ci zawodnicy niższej rangi po prostu odpadają, to i tak sobie tak myślę, że fajnie jest w ogóle, że jest tyle akcentów polskich.
Tak, absolutnie,
nie?
No bo mieliśmy dwóch Polaków w singlu, cztery Polki, prawda, w singlu też i jeszcze Janek Zieliński, nie?
Tak,
absolutnie, bardzo dużo Polaków.
Tak. No, ale właśnie, no myślę, że tą gwiazdą mimo wszystko był nasz deblista Zieliński.
Trzeba o nim powiedzieć, absolutnie.
Trzeba o nim powiedzieć. Właśnie ty w ogóle oglądałeś tego debla?
Nie.
Bo ja też nie. No właśnie, bo to też może słuchacze, niektórzy nie wiedzą, ale bycie fanem tenisa, słuchajcie, wiąże się z wieloma poświęceniami.
Szczególnie,
bo
jeżeli grają za oceanem.
Jak grają za oceanem, no to wiąże się to ze wstawaniem naprawdę o dziwnych porach. Ja na przykład wstawałam o pierwszej, żeby obejrzeć Igę z Rybakiną, a ty,
po
Karolu...
to w ogóle nie ma sensu iść spać. Nie,
tak, tak, no wiesz, ja sobie zrobiłam tą... Czyli może to była taka przypadkowa drzemka na kanapie. I po prostu, żeby budzik. Ale ty powiedz, z Muzetim ty miałeś niezłą pobudkę.
No ja wstawałem o 4 w nocy, żeby zobaczyć wielkiego Lorenzo, no bo jestem fanem, każdy to wie. No i co? No wyszło jak wyszło. Moje wstawanie wyszło dobrze, ale mecz Muzetiego nie wyszedł zbyt dobrze.
Właśnie, powiedz coś o tym, bo ty tam wiem, że smuteczek był troszeczkę.
Tak, tak. Może jeszcze zakończmy ten wątek szybko tego Janka Zielińskiego.
Powiedzmy o tym, co
mu się udało, no bo ostatecznie Janek w parze z Brytyjczykiem Johnsonem doszedł aż do półfinału. Tam przegrał z parą Kubler-Polmans, czyli z parą gospodarzy. No ale półfinał Wielkiego Szlema, no to jest na pewno super osiągnięcie.
Super.
Taki fajny zaczyn, można powiedzieć, do tego sezonu. Także mamy nadzieję, że też Janek będzie grał świetnie, no bo widzieliśmy na United Cup przede wszystkim, że gra fantastycznie.
Super, ten duet z Kawą, naprawdę, to było ekstra i w ogóle zobaczyć.
Szkoda, że nie mogli zagrać tutaj w mixie.
Właśnie, szkoda, że tego mixa nie było, ale też mam taką rozkminkę odnośnie debla, bo ja też go trochę pomijam, a powiem szczerze, to są naprawdę świetne mecze. W ogóle jakby debel jest takim naprawdę fajnym rodzajem tenisa, no i może na jakiś wielki szlem coś się uda tam zobaczyć.
Mamy nadzieję.
W tym deblu.
Tak, bo czasami się mówi, że ci, którzy nie potrafią grać w singla, to grają w debla, ale to jest troszkę inna dyscyplina.
W sensie... Ja też tak uważam. To jest w ogóle inny korytarz deblowy, inne w ogóle boisko. Uważam, że też taktyka w ogóle zupełnie inna. Też jednak ci singliści, którzy też grają w debla, często nie mogą sobie, wiesz, poradzić z tym, że jednak no, grają z kimś, nie? I ta rywalizacja jest trochę inna.
Tak, to jest drużynówka tak naprawdę.
To jest drużynówka.
To jest co innego.
Dokładnie,
tak.
Więc to jak najbardziej tutaj zgadzam się z tobą, że zgadzam się z tą, że nie zgodziłabym się, że to jest
tak. Podwójne zaprzeczenie.
Podwójne zaprzeczenie, dokładnie. Typowa kobieta.
Tak. No jak to było w tym turnieju, jeżeli chodzi o już te późniejsze fazy, no bo Polacy niestety odpadli, jeżeli chodzi o tą męską część dosyć szybko. Mm-hmm. No ale graliśmy dalej. Ja miałem wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o ćwierćfinały, bo tam były takie mecze jak Muzetti Djokovic, między innymi. Był Alcaraz de Minor, był Sinner Shelton. Takie mecze, które na papierze wyglądały na będzie się działo.
Tak,
warto wstawać.
Tak, warto wstawać.
Absolutnie. No ale niestety wyszło różnie. To znaczy taki de Minor przegrał smutno.
Smutno. Ja w ogóle nie wiem jak to, ale ja darzę ogromną sympatię w ogóle de Minora. On jest w ogóle takim, też wprowadza zawsze taki uśmiech na tym korcie. Ja bardzo go lubię oglądać. No ale ten mecz rzeczywiście były przebłyski. Ja go oglądałam akurat, bo on leciał tak właśnie chyba o 9 czasu polskiego, ale no jednak Alcaraz, no po prostu mimo, że tam chwileczkę sobie nie radził, to on jest tytanem, on po prostu wraca i to jest maszyna.
No i to jest niestety problem de minora, wydaje mi się, że on gra fantastycznie, ale nie ma takiej broni. Nie ma takiej broni, którą mógłby dosięgnąć tych największych. I to jest niestety pojawiło się już po raz kolejny, no bo rok temu pamiętam grał z Sinnerem, też chyba w ćwierćfinale w Australii i też to była taka smutna porażka niestety, przed własnymi kibicami i tak dalej.
No właśnie, szczególnie, że tak jak mówisz, on grał u siebie, nie? Ale myślę, że ten doping mimo wszystko to było dla niego też miłe wydarzenie.
Tak, na pewno. No myślę, że za rok też pojawi się i będzie, miejmy nadzieję.
Mamy nadzieję.
Młody gość wciąż.
Dokładnie. Chociaż wiesz, no już poważne życie, bo on chyba się w tym roku bierze.
Ubrał się z Katie Boulter.
Tak, to jest też ten tenisistka, no także tam w ogóle było dużo takich smaczków, bo się śmiali, że będzie miał tylko 49% jak decyzji, które będzie mógł podejmować w małżeństwie.
Tak, coś takiego było.
Tak, było, także...
No. No i zobaczymy, jak to na niego wpłynie, ale czy to ma jakoś na niego wpłynąć?
Może go zboostuje jeszcze bardziej.
Może go zboostuje, właśnie.
Dokładnie, będzie grał dla swojej małżonki, wiesz.
Tak, tak, tak. Tak jak to jest w małżeństwie Monfils-Świtolina, tak się motywują wzajemnie
bardzo.
Ci tenisiści.
To jest super jakby para. Dokładnie.
Tak. Dalej jeszcze mieliśmy Zveriewa z Tienem. Tien, super historia, też młody Amerykanin.
Właśnie, miałam nadzieję, że powiesz.
Tak, zwycięzca tego turnieju, o którym ja kiedyś mówiłem, zapomniałem, teraz mi wyleciało z głowy, tego Next Gen. Next Gen.
Tak, tak, bo to też było chyba jakoś w...
W grudniu to było.
Grudzień,
to
tak, było... bo pamiętam, że chyba też o tym pisałeś chyba.
Tak, było.
Ja, że popełniłeś tam jakiś wpis, pamiętam.
Tak, to też było faktycznie. No i Tien tam wtedy wygrał i myślałem, że... On odpadnie tutaj dosyć szybko w tej Australii, bo nie radził sobie, pamiętam, przed tym turniejem, ale doszedł daleko do ćwierćfinału, tam urwał seta, no wygrał z Medwiediewem, prawda, w czwartej rundzie, także to była super, super wygrana. Później ze Zveriewem przegrał w ćwierćfinale, ale w czterech setach, tam były tiebreaki, tam się działo, także faktycznie myślę, że Tien, absolutnie fajna historia, godna zapamiętania. Pamiętajcie to nazwisko.
Tak.
Ale przyszedł dalej oczywiście Zveriew. Dalej jeszcze mieliśmy właśnie Musettiego z Djokovicem. Wstawałem w nocy, żeby ten mecz zobaczyć. No i zobaczyłem, no ale czy warto było? Nie mam pojęcia.
No, bo tam był co, skrecz, nie?
Tam był skrecz, niestety. I to w takim momencie, że Musetti prowadził, dla tych, którzy nie wiedzą, bo myślę, każdy wie, 6-4, 6-3, 2-0 w setach. I to była pierwsza taka sytuacja, wyobraź sobie, w erze Open, żeby tenisista w wielkim szlemie, w rundzie, przynajmniej w ćwierćfinale, prowadził 2-0 i poddał mecz. Pierwsza taka w historii
Kurczę.
Open.
Bo powiem ci, że tak o tych kontuzjach tutaj z Karolem też sobie przed nagrywką rozmawialiśmy, ale to zaskoczyłeś mnie, powiem ci szczerze, nie wiedziałam. No to przykro, że taki rekord ma na swoim koncie, ale to było no naprawdę, serce się łamie, jak się widzi takie sytuacje. Ja też pamiętam Wimbledon zeszłoroczny i Sinnera.
Tak. Z Dimitrowem,
no naprawdę, to nigdy nie jest fajna wygrana. No, także myślę, że Dzioko ucieszony gdzieś tam w środku, ale mimo wszystko wiadomo.
No, też był taki przygaszony.
Przygaszony, nie?
Mimo wszystko, bo mówił, że już się pakował do domu i to faktycznie tak wyglądało, szczerze mówiąc. On też, niektórzy mówili, że fajnie, no bo on jest już, ma swoje lata.
Tak, 38. Tak, 39 w tym roku chyba będzie kończył.
Rocznikowo, bo on jest 87 roku, tak? Nie grał tego meczu z Męszikiem, bo poddał Czech.
Tak,
później
tak.
W zasadzie no zagrał ten mecz z Musettim, ale też nie zostawił tam dużo sił na korcie. Niektórzy mówili, że to go właśnie zboostuje, że będzie miał więcej sił, a niektórzy mówili, że właśnie on nie będzie w rytmie.
Czyli że go to wybiło,
okay, ponieważ na przykład w tym meczu z Musettim było widać, że on nie grał swojego tenisa. Mm-hmm. Niektórzy właśnie zwalali na to, na ten mecz, który się nie odbył z Męszikiem, to znaczy, że nie było tego rytmu, dlatego nie było wiadomo, jak się zaprezentuje w półfinale, w którym zagrał z Jannikiem Sinnerem.
Tak.
Ale właśnie, jeżeli przed tymi półfinałami wszyscy narzekali, że ten turniej po stronie panów jest troszkę taki nudny, to znaczy nie ma takich heroicznych spotkań po prostu, no to półfinały, no to już było...
Tak, tam już się działo, no. Właśnie, ale też odnośnie Dzioko, no to, tak, to o czym mówisz, no to, że ta drabinka też przez niektórych, czy to antyfanów, no ale też ogólnie była tak postrzegana, że trochę była jakaś łatwiejsza. No tak to niestety jest w tenisie i różne głosy chodzą, czy tak powinno być, no ale takie też są zasady, tak to wygląda niestety. Nie wiemy, co się będzie działo na korcie, jakie kontuzje, jakie walkovery, czy krecze po prostu będą.
I zawsze jest to Musetti.
No,
bywa.
Smuteczek, no, ale miejmy nadzieję, że szybko tam wróci. Nie wiem, jaki tam teraz jest jego stan, ale no, mam nadzieję, że się szykuje. No.
Słyszałem, że może być nawet miesiąc pomyzywania. Okay.
A to jest sporo dla tenisisty.
To jest sporo, tak. Mm-hmm. Bo powinien zdążyć na Sunshine Doubles, tam mm-hmm. do Indian Wells mm-hmm. i do Miami. Mm-hmm. No, ale w jakiej formie to się jeszcze
zobaczymy,
okaże.
Zobaczymy.
Tak. No, ale dobra, Muzetti odpadł już. Trudno.
Tak, przestańmy go opłakiwać.
Tak, skupmy się na tych, którzy awansowali do półfinału. Półfinały były kosmiczne. Alcaraz, Zwieriew, 5 setów. Djokovic, Sinner, 5 setów. Oglądałaś?
Tak, ja oglądałam oba te mecze. No i ten ze Zwieriewem 5 ponad godzin. To było prawie jak spotkanie w Roland Garros, też zeszłorocznym, nie wiem, czy pamiętasz, Sinnera i...
Finał.
Tak, finał. Znaczy, nawet tam wydaje mi się, że oni pobili chyba rekord w ogóle.
To chyba najdłuższy mecz, najdłuższy mecz. Finał w Roland Garros?
Tak.
Tak mi się wydaje. Coś takiego było. Jeden z najdłuższych finałów w historii.
Więc tutaj panowie, no, Sasza tam na początku chyba sobie, z tego co pamiętam, niezbyt radził,
tak,
ale później...
Pierwsze dwa sety wygrał Alcaraz, tak, 6-4, 7-6, tak. Później wrócił tak. Zwieriew.
No tam była też taka oczywiście kontrowersja, tak, bo tak. Z tym medical breakiem, że no, Carlitosa chyba bolał jakoś tam mięśnie brzucha. No Zwieriew później to komentował, że z powodu czegoś takiego się nie bierze, jakby tej
przerwy medycznej, tak.
Tak, no i że to trochę go też wybiło z rytmu, a propos tego, Karol, co mówiłeś, wybijania z rytmu, to jak najbardziej te w ogóle medical breaki totalnie wybijają czasami z rytmu.
Tak,
więc...
to jest taka zagrywka czasami, nawet czasami, jak w siatkówce, tak. Jak bierzesz przerwę, żeby kogoś wybić z zagrywki, prawda? To jest bardzo podobne, tak.
No
tak.
Dokładnie, ale no Zwieriew tam naprawdę później przyparł do muru Carlitosa, tak. I ten mecz naprawdę był mega ciekawy.
Pamiętam, że obudziłem się właśnie o tam którejś godzinie, patrzę, no to jaki był ten wynik 3-0 Alcaraz, oni jeszcze grają
oni jeszcze
seta,
grają.
No to
tak,
odpalam
tak.
Szybko i widać było, że już dętka.
Że
już Zwieriew był dętką na końcu, tak. Że nie starczyło mu sił niestety. Szkoda, bo czułem, że to była taka szansa dla niego.
Tak, bo właśnie z Saszą to też może warto wspomnieć, że on jest takim, no teraz w ogóle spadł tam w drabince. Gioco jest na trzecim miejscu w ATP ranking. On jest na, Boże, zamieni się miejscami po prostu, trzecie z czwartym, ale co chciałam powiedzieć, że no Sasza jest takim zawodnikiem właśnie, on jakby dochodzi do tych półfinałów, on gdzieś tam sobie gra, on zbiera te punkty, ale nigdy mu się nie udaje tam, wiesz, dojść do tych już finałów. I to jest takie, myślę, dla niego no, przykre, że on cały czas się nie może przebić. A jest, no, co by nie mówić, no naprawdę...
No jest genialnym tenisistą.
Super, tak. Super zawodnikiem, nie? Także...
Już
no,
tak powoli chyba traci nadzieję, tak mi się wydaje.
Troszkę chyba
jest,
tak.
To jest smutne, no bo faktycznie gość jest numerem 4 teraz. Tak,
tak, tak, tak, czwórką, no.
I tak blisko, a jednak cały czas tak daleko niestety. Alcaraz, no nie będzie młodszy Zwieriew od Alcaraza już. Tak to działa jakoś w tym świecie, że jest starszy i tyle. Tak samo od Sinnera, także może być trudno na Roland Garros, może, no bo
może.
Zwieriew jest dobry na tych kortach ziemnych.
Tak, 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 jest dobry, chociaż no Carlitos to mam wrażenie, że no po prostu tytan jakby już każdego szlema i to też warto wspomnieć, że zdobył
tak,
już...
Tak, tak, no już przejdźmy do tego.
Tak, tak, career Grand Slam. No on ma 22 lata i udało mu się po prostu już zebrać te wszystkie Pokemony wielkoszlemowe.
Dokładnie, dokładnie. On ma tyle lat i wygrywa turnieje, a my co? No. W radiu, też fajnie.
A też fajnie, dokładnie, dokładnie. Poza tym ja myślę, że to się w ogóle odwróci, wiesz. Teraz jakby ta technologia, ja no. Nie wiem, może będziemy mieli, wiesz, zaraz po prostu jakieś odmładzające,
tak,
nie wiem,
tak,
eliksiry.
Oczywiście, my jeszcze będziemy na pewno.
Tak, no, zobaczycie nas. I tak. To w ogóle ten One Point Slam to jest jakby nic. Ja,
to jest początek.
To jest początek.
Tak, tylko że jak tylko jedna osoba z nas wygra ten milion, to się jakoś dzielimy, tak?
Dzielimy
że
się, tak. Tak to wszyscy słuchacze jakby są świadkami, że stało się, tak. Nagrało się.
Z wami też się podzielimy w ogóle.
Tak, tak, tak.
No w finale Alcaraz wygrał faktycznie, ale z kim? Z Djokovicem.
Z Djokovicem.
Jednak Djokovic wygrał z Sinnerem, oglądałem ten mecz, nie wierzyłem po prostu.
Ja też, powiem ci szczerze, że mimo wszystko zawsze ten spokój Sinnera, to opanowanie, to, że on w ogóle, czyli to nie jest tak, że nie popełnia w ogóle żadnych błędów. On popełnia je, ale to jest bardzo rzadkość. On jakby ma też sporo winnerów, ma zagrania bardzo czyste, też po linii w ogóle bardzo, bardzo ładnie zagrywa. Trochę tak igowo bym powiedziała, te, wiesz, zagrania forehandowe. w ogóle mega szeroko. No w ogóle ta Jagiera jest, ja bardzo ją lubię, no ale ona czasami jest zbyt zachowawcza.
Tak.
Jak się spotyka z takim zawodnikiem jak Djokovic, który już ma no, ogromne doświadczenie, ale on też lubi grać ryzykownie. On lubi grać pod siatką. Sinner nie przepada za takimi zakrywkami,
tak,
nie?
Tak. No szczególnie
Djokovic, ty to też widziałeś.
Tak. Szczególnie taki właśnie dzisiejszy Djokovic umie tak grać, prawda? No bo też no, chyba nauczył się, że... Znaczy nauczył. Ja go nie pouczam. Ale już w tym wieku trzeba grać trochę agresywniej, żeby wygrywać z tymi młodszymi.
Ten tenis jest inny.
Ten tenis jest inny. To już nie jest gra z końca kortu w nieskończoność,
tak,
prawda?
Tak,
tylko
tak.
Trzeba coś zrobić, żeby skrócić punkty.
Tak.
I grał agresywnie i wygrał. Wydaje mi się, że Sinner troszkę zachowawczo, za zachowawczo.
On się troszeczkę poddał, ja mam wrażenie, bo też oglądałam ten mecz i widziałam po prostu, że coś troszeczkę w nim zgasło, mimo że on jest takim też stoikiem na korcie i rzadko gdzieś tam właśnie trochę jak rybaki na wierzch nie pokazuje tych emocji.
Kamienna mina cały
kamienna
mecz.
Mina, gdzieś tam jedyny, jak mu się jakiś winner wyjdzie, czy jakaś fajna akcja, to wiesz, tą rakietą tam troszeczkę pogrozi.
Tak, słynny gest.
Słynny gest, ale rzeczywiście, no myślę, że w jego grze, szczególnie w ogóle, jeżeli będziemy jeszcze oglądać finały Carlitosa z Janikiem, a myślę, że będziemy, to myślę, że on w ogóle, żeby przebić tą swoją pasę i wygrywać z Alcarazem, on musi jakby zacząć ryzykować i zacząć grać, troszeczkę coś do tej swojej gry dodać. Mimo, że ona jest naprawdę fajna, wartościowa, to tam czegoś brakuje.
Coś by się przydało, tak, tak. Ale wydaje mi się, że też troszkę fizycznie nie dojechał. Mm-hmm. Że coś tam było nie tak, bo on nie grał tak, jak potrafi.
Tak, dlatego a szczególnie, że no jest sportowcem, bo jest no, byłym narciarzem alpejskim, nie?
Tak,
więc
ta koordynacja,
dycha,
wszystko.
Tak. No masz rację rzeczywiście, że chyba też tego powera nie było.
No ale Djokovic to wykorzystał po raz kolejny. No i co? No i był w finale po raz pierwszy od 2 lat, tak? No bo w tamtym sezonie był tylko w półfinałach.
Tak.
No i ja osobiście nie wiedziałem, już ci to mówiłem poza anteną, czy chcę, żeby on wygrał, czy nie, bo z jednej strony no, Djokovic to jest legenda, szanuję go niesamowicie, z drugiej strony wtedy będzie miał więcej tych szlemów, jeszcze więcej niż Nadal.
Bo ma nadal ma 20 chyba 2, Djoko ma 24, nie? I to miał być 25 jego jakby szlem.
No. To była piękna historia, no ale jednak było widać, że no, Alcaraz... Jest dobry, silny. Pierwszy set był taki...
Troszeczkę się bałam.
Że Djokovic faktycznie pokazał agresję, Alcaraz był taki troszkę zszokowany tym może, że on jest taki dobry.
Musiał wejść na swoje najwyższe obroty, to było widać, że on później po prostu, w ogóle to też było fajne, jak ten mecz się oglądało, że oni bardzo boostowali swoich kibiców i po prostu potrzebowali tego, wiesz, okrzyku, zarówno jednej, jak i
drugiej. Bo byli kibice też jednego, drugiego.
Ogóle naprawdę kibiców Djokovicia było ogrom, także też byłam pod wrażeniem, że oni tam do tej Australii się udali oglądać.
Tak. Myślę, że miliony kibiców też przed telewizorami, no bo to jednak Djokovic na pewno.
Tak. W ogóle tam oglądalność była jakaś, ja nie wiem, czy nie jedna z rekordowych, także Australian Open no, w tym roku myślę, że organizatorzy tam byli bardzo zadowoleni.
Zacierają ręce, oczywiście.
Tak,
nie, ale to my też zacieramy ręce na takie spotkania.
No, dla
wszystkim
nas
się to podoba.
Frajda. Tak.
No i Alcaraz, karierowy wielki szlem, tak, wygrał już wszystkie szlemy w wieku 22 lat. No i co jest faworytem wielkim do kolejnych triumfów?
Tak, dokładnie. No on też z każdego, taka ciekawostka, z każdego wielkiego szlema już zrobił sobie symboliczny tatuaż i datę, kiedy otrzymał jakby pierwszy tytuł tam, no i wleci kolejny, albo już wleciał.
Na ten moment nie wiemy jeszcze,
mamy potwierdzenia, ale tak, no, dla niego też to zwycięstwo dużo znaczyło, mimo że wygrał już dużo swoich, jakby w swoim życiu turniejów, mimo tak młodego wieku, to on wypowiadał się po tym finale, że naprawdę to dużo dla niego znaczyło. Ja też się zastanawiam, na ile wpływ na to, że na takie obroty jeszcze wyższe wleciał, miała ta zmiana trenera. Bo nie wiem, czy kojarzysz, nie? W grudniu tam były te zmiany kadrowe i jestem ciekawa, czy to ma jakiś też wpływ, czy jakoś byli właśnie bardzo nastawieni na to, czy myślę, że byli nastawieni na to, żeby ten Australian Open się pojawił.
Chyba najważniejszy cel w tym roku, tak, Carlitosa.
Tak, no bo już zebrał je wszystkie, te wielkie szlemy, więc no zobaczymy.
Tak.
Chociaż no on też właśnie, ja taki mam problem z nim, jeżeli by określić go, jakie on korty lubi, bo mam wrażenie, że no...
I to chyba świadczy o nim dobrze.
Co nie, to jest właśnie, no tak myślałam, że ta mączka, że ta trawa, a tutaj no po prostu te twarde korty nagle jest, no...
Tak, bo mówi się, że te twarde korty są jego najgorszą nawierzchnią.
No, ale wiesz, no Iga w zeszłym roku też też trawka to nigdy nie była jej jakby mocna strona, a teraz jakby zeszłoroczny wygrany Wimbledon, także no ci tenisiści potrafią zaskakiwać, że jednak ta nawierzchnia może dla niektórych po prostu wiele gdzieś tam stawiać przeszkód, no a dla niektórych to jest żaden problem.
Gadamy już prawie pół godziny.
Jezu,
dlatego musimy coś z tym zrobić, a jeszcze nie powiedzieliśmy o zasadniczej fazie pań.
Boże, no tak, panie, widzisz, no właśnie, słuchajcie, my się tak prawie chcieliśmy podzielić, a ja się też rozgadałam, no bo tutaj, mówię, Karol ma większą wiedzę o singlach męskich, ale no po prostu, no to nasz scenariusz chyba takie emocje wzbudzał, że...
Tak. Ten Djokovic.
To trzeba było o tym porozmawiać, no bo to naprawdę są takie historyczne starcia, nie?
Tak, absolutnie,
więc,
tak.
Więc jak najbardziej. No tak, ale jeżeli chodzi o panie...
Ja przypomnę, w półfinałach kto grał, bo tak,
dobrze,
musimy
właśnie,
już przejść
dokładnie,
do tej fazy zasadniczej.
Dokładnie.
Powiedzieliśmy o Idze, która odpadła w ćwierćfinale z Rybakiną. Rybakina w półfinale zmierzyła się z Jessica Pegulu, Amerykanką, nadzieją Ameryki.
Tak, jeszcze Madison Keys, która też była tą nadzieją.
Tak, ona broniła przecież tytułu.
Tak, zeszłorocznego.
I nie obroniła, bo przegrała właśnie z Pegulą chyba
tak,
w tym finale.
Tak, one dokładnie grały i tam w ogóle był jakiś jeszcze zakład o to, jak któraś przegra, to co będzie musiała zrobić. No one tak podeszły do tego też, myślę.
Przyjacielsko. Tak,
przyjacielsko.
Tak. Fajna atmosfera, tak. A w drugim półfinale Sabalenka kontra nasza Świtolina.
Tak.
Jak to było? Jak to było? Kto wygrał?
No Sabalenka i tutaj nie było jakby zaskoczenia. Ja powiem szczerze, że do ostatniej jakby chwili wierzyłam mimo wszystko, bo bardzo Elinie kibicowałam i dalej kibicuję, bo jakby jeszcze sezon się nie skończył i myślę, że przed nią mam nadzieję jeszcze sporo tych sezonów, mimo że ona ma 31 lat, to mam nadzieję, że jeszcze coś jej się uda na swoje konto ugrać. No dla mnie po prostu jakby przykro, że przegrała w tym półfinale, bo naprawdę super sobie radziła w drabince i ona naprawdę nie miała łatwych przeciwniczek. Ona tam w ogóle wygrała z Andrejewą, która jest po prostu młodą gwiazdą.
Geniuszem.
Takim naprawdę geniuszem tenisa damskiego teraz i to, że Elinie udało się ją ograć, to był naprawdę fajny, emocjonujący mecz. Też pokonanie w ogóle Coco Gauff. Jakby tutaj też...
Mówi samo przez się.
Mówi samo przez się. No ten mecz też dla Coco był tam ciężkie, ona też trochę naciągała, narzekała na naciągi rakiet, bo...
Naciągała
i troszeczkę chyba to jej taki mindset po prostu zmieniło i ona do końca jakby już po prostu uważała, że to te rakiety, że jej nie idzie i tak dalej, no i też... Świtolina wykorzystała po prostu idealnie.
No była skupiona na swojej grze.
Oczywiście, jej w ogóle nie wybiło to z rytmu. No także tym bardziej właśnie pokonanie takich zawodniczek, no i ten mecz z Aryną.
Ja nie widziałem tego meczu. Tutaj widzę to 6-2, 6-3. Czy to źle zagrała Świtolina, czy tak dobrze Sabalenka?
Uważam, że po prostu ta siła ze Świtoliny gdzieś tam jakby odleciała, bo wcale Aryna nie grała jakoś mega na swoim takim wysokim poziomie. Było widać dużo jakby takich momentów, gdzie Elina próbowała i udawało jej się i miałam taką aż nadzieję, że kurczę, może to rzeczywiście jest możliwe, ale no były te momenty, kiedy ona już, w sensie Aryna już wracała po prostu na swoje obroty i tutaj tak To jest podobna historia jak Alcaraz. No ona jest też taką tytanką, ona jest mega wytrzymała, ona w ogóle też ma tak silny mental. Mimo tam jakichś zawirowań, ona też w ogóle chyba jedną rakietę rozpaliła.
Tak.
Nie uderzyła nią tak rzeczywiście, no wiesz, tak dosłownie, ale tam chyba po prostu wypuściła tak specjalnie w nerwach z rąk i musiała wymienić na nową. Było widać tą frustrację u Sabalenki, no ale mimo wszystko to ją zbustowało jeszcze bardziej. I tam nawet była taka sytuacja, że chyba pierwsze w ogóle minuty meczu sędzia jej zarzuciła ten hindrance, czyli to zakłócanie porządku, ciszy.
Przez te okrzyki, tak?
Przez
to było?
Te okrzyki. I wiesz, ja powiem szczerze, że tak jak na przykład w meczu Kristiny z Naomi Osaką, no rzeczywiście Osaka nie zachowywała się moim zdaniem sportowo, bo ona pomiędzy w ogóle serwami Rumunki tam wydawała okrzyki come on. I to nie było fajne. To nie było fajne i uważam, że tutaj Naomi, no ona później przeprosiła, ale to tak, to no jest, na polożaj takie było, wiesz, trochę.
To jest zawsze taka trudna sytuacja, no bo gdzie leży granica, prawda? Gdzie można jeszcze do siebie coś mówić, a kiedy to jest za głośno już, no i to zawsze taka decyzja sędziego będzie jakoś kontrowersyjna.
Tak, no i ta Maryna rzeczywiście, no trochę była rozemocjonowana, rzeczywiście troszeczkę już tam wymiana jakaś zdań bardziej gorąca pomiędzy nią a sędzią była, ale w przypadku Sabalenki to jej nie wyprowadza, to ją po prostu jeszcze bardziej, wiesz.
To jest takie trochę Djokovic, prawda? On też ma takie, że on się wkurza, coś tam mówi, że coś mu nie gra, a później nagle gra najlepszy tenis życia.
Dach jest niezasłonięty, zasłońcie mi dach, tutaj nic jakby nie działa.
Krzyczy, oczywiście, tak, zawsze coś
dziecko.
Jest. I to tego napędza i to ją też napędza i myślę, że tu mają dużo wspólnego. Tak.
Oni w ogóle się bardzo lubią. Ona też, mam wrażenie, że też tak z niego czerpie i to widać. To widać też na poziomie takiego mentalu.
Też patrzy na niego tak, na taki autorytet, absolutnie. Tak. No i jest z czego ten brać, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Absolutnie. Mhm. No i co, Rybakina była jej przeciwniczką w finale, no bo pokonała Pegulę 6-3, 7-6 w półfinale.
Tak.
No i to był fajny mecz. Widziałem.
To był fajny mecz. On właśnie leciał chyba w sobotę, w godzinach
normalnych. W Europie każdy mógł go zobaczyć.
Dokładnie,
i w ogóle,
żeby oglądalność też wzrosła na innych kontynentach. To był mecz bardzo fajny. On miał rzeczywiście sporo obrotów akcji, bo tam raz jedna zawodniczka, raz druga, ta wiesz, jakby taka...
To takie momentum, to było takie raz jedna, raz druga przejmowała inicjatywę. Tak,
to i to
było
jest
ciekawe.
Super w takich meczach. Ja myślę, że też się ze mną zgodzisz, że to właśnie w tenisie jest fajne, ta nieprzewidywalność i to, że rzeczywiście tam może się wiele zdarzyć i te punkty czasami po prostu naprawdę w gemie można takie rzeczy odrobić i,
tak.
I seta nawet, więc no to jest coś niebywałego. No ja powiem szczerze, że tutaj kibicowałam Rybakinie. Rzeczywiście liczyłam na to, że oprócz tego Wimbledonu, który ma na swoim koncie, udaje się ten Australian Open wygrać. No i udało się. Rzeczywiście walczyła do końca, mimo tam takich chwilowych zawirowań.
Przegrywała 3-0 w trzecim secie.
Tak. Ale jej fenomenalny serwis. Ona jest po prostu, moim zdaniem, jedną z najlepszych teraz w tych czasach zawodniczek serwisujących. Też asy serwisowe. Myślę, że u niej też fajnie leży. Ona w ogóle chyba zakończyła ten mecz asem. Tak mi się wydaje, ale...
Mogło tak być.
Trzeba
duże prawdopodobieństwo,
że
tak było.
Sprawdzić.
Tak.
No i rzeczywiście Aryna tutaj mimo...
Właśnie, czy ona nie wytrzymała w końcówce, czy jak to było? No bo prowadziła 3-0 i tak nagle tam nie było jakiejś gigantycznej historii po prostu.
Nie.
Po prostu Rybakina zaczęła grać dobrze i był koniec.
Tak, po prostu chyba tutaj rzeczywiście, tak jak chwaliliśmy Arynę za ten mental w ogóle w jej karierze i w jakby meczach na tegorocznym Australian Open, to tutaj chyba gdzieś tego po prostu zabrakło. Ona też, mam wrażenie, miała z tyłu głowy to, że no troszeczkę na tych poprzednich edycjach już poniosła porażek.
Tak.
I chciała trochę to odrobić, więc no ta...
W tamtym sezonie tylko jeden raz jej się udało wygrać Szlema, prawda?
Tak.
Przegrała też parę finałów. Tak.
Więc naprawdę, no myślę, że to jej troszeczkę siadło na głowę i ona się troszeczkę tak zgasiła. Rzeczywiście tam było już tak, ona już troszeczkę tak chyba przeczuwała, że ten mecz jest na stronę Kazaszki jakby przesądzony. No ale Rybakina naprawdę do końca po prostu konsekwentnie. Ja tam pamiętam, że też był taki moment, kiedy chwilę ten serwis jakby Rybakini nie szedł i chyba trener powiedział do niej be more active. Tak, i jakby po prostu dosłownie powiedział tylko to i ona zaczęła swoją serię serwisową po prostu w ten sposób, że chyba walnęła tam ze dwa asy serwisowe i
zaczęła
było takie,
tak.
Okej, o to chodziło. I tam komentatorzy się śmiali, że posłuchała się trenera, nie?
Więc no widzisz, jakby... też możemy być trenerami, wystarczy powiedzieć more active i działa dla każdego. Tak.
Więc no mecz rzeczywiście taki zaskakujący, dużo emocji, szala raz na jedną, raz na drugą stronę, ale to...
Fajny finał po prostu.
Fajny finał, ale tym razem właśnie Kazaszka na swoim końcu melduje się z tym wielkim szlemem, no i też w drabince jakby jest wyżej zdecydowanie. Więc myślę, że no to jest zapowiedź, ciekawa jestem Wimbledonu w takim razie, w wykonaniu Kazaszki.
Tak,
zobaczymy.
Bo ona w końcu wygrała Wimbledon.
Tak.
Wcześniej też ten serwis jej sprzyja, jeżeli chodzi o trawę,
także
tam też będzie się działo.
Ona lubi te korty. Mhm.
Tak, taki rzut okiem jeszcze na listę, na ranking tenisistów, tenisistek. Sabalenka wciąż pierwsza, Iga wciąż druga.
Tak, uj.
Jest dobrze, ale tutaj naprawdę niedużo traci do niej i Rybakina, która jest trzecia, awansowała z miejsca piątego, i Anisimova, i Goff, także ciężko będzie, ciężko będzie, trzeba będzie się bronić po prostu.
Tak, no Iga właśnie...
Albo atakować.
Tak, dokładnie, Iga musi jakby tutaj, myślę, że nie tyle co się bronić, co atakować, tak jak powiedziałeś, bo tak jak mówisz, ta punktacja no już taka zaczyna być troszeczkę tego zapasu, zaczyna brakować i myślę, że no Iga, fajnie było po prostu jakby ten sezon na mączce. fajnie się dla niej zaczął. Ona teraz w ogóle, dużo zawodniczek po takiej stop tam dziesiątki w ogóle się wycofało z tego turnieju. To jest chyba tysięcznik w Doha. No Iga będzie tam grać.
W Katarze, tak.
Chyba od 8 lutego. Także no zobaczymy. Zobaczymy, może tam jakiś 1000 wpadnie.
No przydałby się taki 1000.
Przydałby się, więc mam nadzieję. No może ona też tak taktycznie myśli o tym, nie?
Tak, bo to jest też tak, że ona nie broni aż tak wielu punktów w tym sezonie ceglanym, tym mącznym, ponieważ w tamtym sezonie nie poszło jej aż tak dobrze. Jeżeli w tym roku wyszłoby jej tak lepiej, no to wydaje mi się, że też trochę punktów mogłaby zainkasować i utrzymać to drugie miejsce. No wiadomo, jej celem jest miejsce pierwsze, no ale Aryna ma teraz ponad 3000 punktów przewagi.
No, to jest dużo. No Aryna właśnie zdobywa, mimo że przegrała ten finał, no to ci, którzy nie wiedzą, no za też w ogóle dojście do każdego z etapów, jakby drabinki, to są punkty. Tak. Nie tylko pieniądze.
Tak, a finał to jest sporo punktów.
A finał to jest sporo
punktów. Nawet przegrany finał.
Tak, dokładnie tak.
U panów jest tak, jak jest, czyli Alcaraz wciąż liderem, cały czas drugi Sinner, no i stary Wyga jest trzeci.
Stary Wyga, tak.
A czwarty jeszcze Zwiery, który spadł właśnie z trzeciej pozycji dalej. Muzetti, mój ukochany piąty. Hubert Hurkacz przesunął się w górę o kilka pozycji, tak samo Kamil Majchrzak. W tym momencie Kamil na miejscu 55, Hubert 52, no ale Polacy będą się jeszcze wspinać, mam nadzieję, w tym rankingu.
Też mam nadzieję. Tak.
Hubert był w pierwszej dziesiątce, prawda? Przez jakiś czas
właśnie.
W przeszłości wróci do niej.
Właśnie. No też liczę, że Hubi wróci. Ja jestem dobrej myśli.
Ja też. No to tak możemy zakończyć mniej więcej,
dokładnie.
Że jesteśmy dobrej myśli.
To co, dziękujemy wam, że byliście z nami. Mam nadzieję, że troszeczkę o tenisie się dowiedzieliście więcej, ci, którzy jakimiś zagorzałymi fanami nie są, no a zagorzeli fani, że miło nas się słuchało.
Dokładnie. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. No i co? Zapraszamy do odsłuchania kolejnych podcastów. Może się jeszcze jakieś wpadną.
Ja myślę, że na pewno się będziemy podsumowywać po każdym szlemie, także mam nadzieję.
Tak.
Ale no wiecie, tych turniej jakby kalendarz jest napięty, więc kto wie, może jakieś słuchajcie mniejsze rankingowo też będą mówione przez nas.
Szczególnie jak Muzetti będzie.
Tak, dobra. Okej, to tak się umawiamy.
I Świtolina.
Tak.
Dzięki wielkie, do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia.